Mówi Paryż, Radio France International. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Moszyński. Minęła właśnie godzina 18, jest poniedziałek, 26 czerwca. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym i innych współautorów audycji, jak również realizatorki dzisiejszego programu, Grażyny Chmurskiej i techniczki Charlotte Caillet. Po dzienniku przygotowanym przez mówiącego te słowa wraz z Sylwią Gibbs i Krzysztofem Rutkowskim nadamy przegląd prasy francuskiej w opracowaniu tegoż Krzysztofa Rutkowskiego. Następnie Piotr Błoński przedstawi kronikę ekonomiczną poświęconą połączeniu dwóch stalowych gigantów Arcelor i Mittal Steel. Piotr Rosochowicz zaprosi na kolejną eurekę, Marek Brzeziński wystąpi w roli kronikarza sportowego, a na zakończenie audycji nadamy dwie lekcje języka francuskiego. Nasz program zaczynamy jak zwykle od wiadomości dziennika w skrócie. Porwanie przez Palestyńczyków izraelskiego żołnierza Gilada Szalita wywołało prawdziwy kryzys na Bliskim Wschodzie. 7 żołnierzy zginęło, a 5 zostało rannych wskutek samobójczego zamachu w Pakistanie. Wskutek decyzji o połączeniu francusko-luksemburskiego Arceloru i indyjskiego Mittal Steel powstanie największy koncern przemysłu stalowego na świecie. W zakończonym referendum większość Włochów opowiedziała się za odrzuceniem ustawy o zmianach w konstytucji. W Paryżu odbył się szczyt Francji i krajów Oceanii. Z powodu awarii, do której doszło po południu w elektrowni w Ostrołęce, bez prądu została prawie cała północno-wschodnia Polska. Policja zatrzymała 3 projektantów zawalonej w styczniu tego roku hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich. Tu Paryż, Radio France International. Były to najważniejsze wiadomości w skrócie, a teraz pełne wydanie dziennika. Porwanie przez Palestyńczyków izraelskiego żołnierza Gilada Szalita wywołało prawdziwy kryzys na Bliskim Wschodzie. Premier Izraela Ehud Olmert oświadczył, że polecił dowództwu wojskowemu przygotowanie operacji o dużym zasięgu w celu przeprowadzenia uderzenia przeciwko organizacjom terrorystycznym, ich szefom i wszystkim tym, którzy są zamieszani w terroryzm. Olmert dodał, że Izrael dosięgnie wszystkich porywaczy Szalita bez względu na to, gdzie się znajdują i że oni o tym wiedzą. Izraelski premier podkreślił także, iż odpowiedzialność za los porwanego żołnierza spoczywa na prezydencie autonomii palestyńskiej Mahmudzie Abbasie i na rządzie sformowanym przez Hamas. Minister obrony Izraela zapowiedział natomiast, że nie będzie żadnej litości, jeśli uprowadzony żołnierz straci życie. Władze Izraela cieszą się w poszukiwaniach zaginionego żołnierza szerokim poparciem międzynarodowym. Prezydent Izraela zwrócił się o pomoc do Watykanu. Komisja Europejska wystąpiła z wezwaniem do natychmiastowego uwolnienia Gilada Szalita. Największe zainteresowanie jego losem wykazuje jednak z natury rzeczy Francja, gdyż porwany żołnierz ma również po ojcu obywatelstwo francuskie. Sylwia Gibbs.
Rzecznik MSZ-u oświadczył, że Francja nawiązała kontakt ze wszystkimi stronami, których sprawa ta dotyczy, aby znaleźć rozwiązanie. Zmobilizowane zostały francuskie placówki dyplomatyczne w Izraelu. Ambasador Gérard Araud poinformował, że Francja nawiązała kontakt z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Negocjacje trwają. Ambasador sprecyzował, że interwencja Francji ma miejsce na prośbę władz izraelskich i że Francja podjęła się jej, jeszcze nie wiedząc, że porwany żołnierz izraelski ma obywatelstwo francuskie. Ambasador Francji w Izraelu odwiedził dziś po południu rodziców 20-letniego Gilada Szalita, którzy mieszkają w małym miasteczku w Galilei. Chcemy zapewnić rodziców, że władze francuskie są w stanie pełnej mobilizacji, aby doprowadzić do uwolnienia ich syna, powiedział Gérard Araud.
Reakcje na porwanie izraelskiego żołnierza po stronie palestyńskiej są bardzo zróżnicowane. Prezydent Mahmud Abbas znalazł się, jak to ujmuje agencja France Press, pod ścianą, ponieważ jest uważany przez Izrael za jedynego wiarygodnego rozmówcę w tej sprawie, a równocześnie najwyraźniej nie może liczyć na jednomyślne wsparcie swojej własnej społeczności. Abbas nakazał wszystkim rządowym organom bezpieczeństwa podjęcie szeroko zakrojonej operacji w Strefie Gazy w celu odnalezienia Gilada Szalita. Rząd jednak jest kontrolowany przez radykalny ruch islamski Hamas, a równocześnie zbrojne ugrupowanie związane z Fatahem Mahmuda Abbasa, brygady męczenników Al-Aqsa, wezwało porywaczy izraelskiego żołnierza, aby go nie uwalniali. Ugrupowanie to zapewnia zarazem, iż jest gotowe stawić czoło wszelkim atakom izraelskim. Rzecznik rządu jordańskiego przestrzegł tymczasem, że dalsza eskalacja akcji zbrojnych, której wyrazem był niedzielny atak na izraelski posterunek wojskowy zakończony śmiercią dwóch żołnierzy i uprowadzeniem trzeciego, może przynieść szkody Palestyńczykom, gdyż świat może stracić ochotę na ich popieranie. Mówi Paryż RFI. Zamachowiec samobójca staranował w pakistańskim północnym Waziristanie posterunek wojskowy samochodem wypełnionym materiałami wybuchowymi. 7 żołnierzy zginęło, a 5 zostało rannych. Zamachu dokonano w pobliżu Miranshah, głównego miasta północnego Waziristanu, gdzie armia pakistańska prowadzi operację przeciwko partyzantce wspierającej afgańskich talibów i Al-Kaidę. W niedzielę partyzantka ta ogłosiła jednak miesięczne zawieszenie broni, pod warunkiem wszakże, że wojska rządowe wycofają się na ten czas do swoich koszar. Siły pakistańskie zabiły od początku roku w północnym Waziristanie 300 partyzantów. Wśród zabitych było 75 cudzoziemców. Po Pakistanie słów kilka na temat Turkmenii. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs.
Francuski MSZ rozważa możliwość międzynarodowej presji na władze Turkmenii po aresztowaniu w tym kraju dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Według informacji Radia Wolna Europa i Radia Liberty, korespondentka sekcji turkmeńskiej Ogulsapar Muradova została aresztowana w niedzielę 25 czerwca w Aszchabadzie. W poniedziałek aresztowano zaś 3 jej dorosłych dzieci. Wcześniej policja turkmeńska aresztowała 3 członków Międzynarodowej Helsińskiej Federacji na Rzecz Praw Człowieka. Organizacja Reporterzy Bez Granic wyraziła szczególne zaniepokojenie losem anarkubana Amankliczewa, który miałby być poddany torturom. Jesteśmy przerażeni bezprawiem rządzącym w tym kraju, stwierdza komunikat opublikowany w Paryżu przez Reporterów Bez Granic, którzy domagają się bezzwłocznego uwolnienia wszystkich aresztowanych osób. Tydzień temu reżim prezydenta Niazowa oskarżył francuskiego dyplomatę w Turkmenii i francuskiego współpracownika misji OBWE o nielegalną działalność przeciwko Turkmenii.
Skoro znaleźliśmy się już w gronie tak zwanych krajów rozwijających się, to posłuchajmy o apelu, z jakim w ich sprawie wystąpił brytyjski premier Tony Blair. Krzysztof Rutkowski.
Premier Wielkiej Brytanii Tony Blair wezwał bogate kraje świata do realizacji zobowiązań podjętych przez owe kraje podczas ubiegłorocznego szczytu G8 w Szkocji. Na szczycie G8 w Gleneagles najbogatsze państwa świata zobowiązały się do zwiększenia swej pomocy finansowej dla krajów rozwijających się, szczególnie zaś dla państw afrykańskich. Premier Wielkiej Brytanii postanowił włączyć do Komitetu Pomocy dla Afryki, Africa Progress Panel, m.in. sekretarza generalnego Narodów Zjednoczonych Kofi Annana, piosenkarza rockowego Boba Geldorfa i właściciela Microsoftu, najbogatszego człowieka świata, Billa Gatesa. Przed rokiem 8 najbogatszych państw świata, Niemcy, Kanada, Stany Zjednoczone, Japonia, Francja, Włochy, Wielka Brytania i Rosja, zobowiązały się do zwiększenia swej pomocy rocznej do roku 2010 dla krajów rozwijających się do 130 miliardów dolarów i przeznaczenia dla Afryki dodatkowych 25 miliardów dolarów. Przyjęto również plan umorzenia długów najbiedniejszych krajów afrykańskich. Premier Blair oświadczył w poniedziałek w Londynie, że należy dotrzymywać podjętych zobowiązań. Nie wiadomo, w jakim stopniu na apel premiera Wielkiej Brytanii wpłynęły informacje o znacznych przychodach księcia Karola, następcy brytyjskiego tronu, płynących z aktywności gospodarczej prowadzonej w jego dobrach Clarence House w hrabstwie Kurnei, które stanowi własność księcia. Z opublikowanego w poniedziałek raportu wynika, że książę Karol zarobił w roku 2005-2006 20 milionów euro. Z raportu wynika również, że książę Karol przeznaczył na cele charytatywne blisko 10 milionów euro. Przywódcy najbogatszych państw świata winni brać z księcia przykład.
Tu Paryż, Radio France International. Po 5 miesiącach heroicznych wysiłków, by uniknąć fuzji z indyjskim koncernem stalowym Mittal Steel, francusko-luksemburski Arcelor w końcu uległ. Powstanie tym samym największy koncern przemysłu stalowego na świecie. Oprócz oczywistego znaczenia ekonomicznego, sprawa ta ma także liczne podteksty polityczne. Opór przeciwko nieprzyjaznym, jak oceniano, ofertom Mittala sięgnął najwyższych szczebli państwowych we Francji. Sam prezydent Chirac oświadczył, że nieufność Paryża budzi brak projektu przemysłowego towarzyszącego zabiegom Mittala, dając w ten sposób do zrozumienia, że chodzi o plan czysto finansowy, mający na celu zdławienie konkurencji. We Francji hałaśliwie podnoszono argument niezbędnego w takim przypadku patriotyzmu ekonomicznego, a władze Arcelor'u wymyśliły kontrprojekt polegający na fuzji z rosyjskim Siewierstalem. Wtedy jednak nastąpiło otrzeźwienie wśród akcjonariuszy. Wielu z nich dało jasno do zrozumienia, że wolą już wynegocjowane połączenie z Mittalem, niż dostanie się pod wpływ firmy mającej wyraźne powiązania z Kremlem. Jak widać, przypisywane Francuzom rusofilstwo ma jednak granice wyznaczane dbałością o jasną sytuację w interesach, bez ryzyka wplątania się w grę polityczną. Mittal w końcu podwyższył ofertę finansową i zgodził się na współprezesowanie nowej firmie, przestając żądać samodzielnego kierowania koncernem. Ostatecznie wszyscy są więc zadowoleni, oprócz Rosjan. Do całej tej operacji wrócimy w większych szczegółach w dalszej części audycji w Kronice Ekonomicznej Piotra Błońskiego. Skoro Rosja ma trudności z eksportem uroków swojego koncernu stalowniczego, próbuje przynajmniej importować emigrantów. Prezydent Władimir Putin podpisał w poniedziałek dekret o pomocy dla tych mieszkających za granicą Rosjan, którzy chcieliby powrócić do ojczyzny. Posunięcie to, jak pisze agencja Reutera, ma stać się remedium na katastrofalny spadek ludności Rosji. Według oficjalnych danych liczba Rosjan od roku 1993 zmalała o 11,2 milionów z powodu wysokiej śmiertelności i niskiej liczby urodzin. Jeśli te tendencje utrzymają się, liczba ludności Rosji zmaleje ze 143 milionów obecnie do 100 milionów w połowie wieku. Putin nazwał ten problem zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa. Ci, którzy zechcą powrócić, otrzymają wsparcie finansowe i ulgi socjalne. Rzecznik Kremla powiedział, że propozycja dotyczy tych, którzy mają rosyjskie paszporty, osoby rosyjskojęzyczne z podwójnym obywatelstwem i ludzi, którzy chcą się ubiegać o rosyjski paszport. Jak pisze agencja Reutera, wydaje się, że propozycja ta jest skierowana przede wszystkim do tysięcy Rosjan, którzy zamieszkują byłe republiki radzieckie. W świetle informacji, które za chwilę przekaże państwu Sylwia Gibbs, wolno jednak wątpić, czy wiele osób będzie chciało do Rosji, a w każdym razie do Moskwy, przyjechać.
Moskwa stała się najdroższym miastem świata dla cudzoziemców, według ekspertyzy brytyjskiego gabinetu Mercer HR. Gabinet ten porównuje co roku ceny 200 artykułów i usług w wielkich metropoliach. Moskwa, która w roku 2005 była na 4. miejscu, w roku 2006 wysforowała się na czoło, głównie z powodu skoku cen nieruchomości i olbrzymiej masy pieniężnej, której źródłem jest eksport paliw. Na liście 20 najdroższych miast świata 2. miejsce zajmuje w tym roku Seul, 3. Tokio, 4. Hongkong, a dopiero 5. Londyn. Paryż jest zaś dopiero na 15. miejscu, za Nowym Jorkiem, Mediolanem, Pekinem i Stambułem. Kraje strefy euro są dziś tańsze z powodu względnego osłabienia europejskiej waluty. Agencja France Presse przytacza opinię cudzoziemców pracujących w Moskwie, którzy odnieśli się dość sceptycznie do klasyfikacji brytyjskich ekspertów. Ich zdaniem ceny usług, taksówek, żywności i pensje pracowników domowych są nadal niższe w stolicy Rosji w porównaniu na przykład z Londynem.
Tu Paryż, Radio France International. W zakończonym referendum większość Włochów opowiedziała się za odrzuceniem ustawy o zmianach w konstytucji. Wynika to z tak zwanych exit polls, czyli z sondaży przy wyjściu z lokali wyborczych, podanych natychmiast po zamknięciu tych lokali. Ustawa przyjęta przez parlament poprzedniej kadencji w 2005 roku przewidywała znaczne wzmocnienie pozycji i kompetencji premiera, ograniczenie władzy prezydenta oraz przekazanie uprawnień władzom poszczególnych regionów kraju w takich dziedzinach jak służba zdrowia, oświata, administracja oraz porządek publiczny. Kolejne proponowane zmiany to redukcja liczby parlamentarzystów oraz obniżenie wieku kandydatów na prezydenta, deputowanych i senatorów. Premier Romano Prodi nie ukrywał, że jest przeciwny zmianom przygotowanym przez rząd jego poprzednika Silvia Berlusconiego.
W Paryżu odbył się dziś szczyt Francja-Oceania, w którym wzięli udział obok prezydenta Chiraca przedstawiciele 16 krajów strefy Pacyfiku i 3 francuskich terytoriów zamorskich – Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej i Wallis i Futuny. Normalnie w spotkaniach na szczycie biorą udział przywódcy państwowi, ale na tym szczycie niektóre kraje, jak Australia czy Nowa Zelandia, były reprezentowane przez szefów dyplomacji. 3 panele dyskusyjne przy okrągłym stole, które miały miejsce w Pałacu Elizejskim, dotyczyły stabilności politycznej regionu Pacyfiku, rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Podczas konferencji prasowej na zakończenie szczytu prezydent Jacques Chirac podkreślił, że Francję, Australię i Nową Zelandię łączy bezproblemowa i nieograniczona współpraca. Prezydent Francji wspomniał, że interesy tych 3 krajów nie zawsze były zbieżne. W swoim czasie Australia i Nowa Zelandia miały Francji pewne rzeczy do zarzucenia. Jacques Chirac miał na myśli 193 francuskie próby z bronią jądrową, przeprowadzone w latach 1966-1996 na obszarze Polinezji francuskiej. Próby, które zostały zakazane na mocy traktatu podpisanego w roku 1996. Podczas dzisiejszego spotkania mowa była o kryzysie w Timorze Wschodnim. Australijski minister spraw zagranicznych Alexander Downer powiedział, że Francja poparła stanowisko Australii w sprawie zwiększenia roli ONZ w Timorze Wschodnim. Australia dowodzi międzynarodowymi siłami pokojowymi, które przestały kontrolować sytuację na wyspie ogarniętej przez zamieszki i grabieże. Prezydent Chirac zapowiedział ze swej strony, że Francja jest gotowa poprzeć stanowisko Australii w sprawie Timoru Wschodniego i że Canberra wydaje mu się w tej sprawie najbardziej kompetentna. Podczas konferencji prasowej Jacques Chirac potwierdził przywiązanie Francji do jej terytoriów zamorskich na Pacyfiku. Nikt nie podważa prawa narodów do samostanowienia. Nie mam jednak wrażenia, że większość Polinezyjczyków pragnie dziś niepodległości. Myślę, że nie byłoby to w ich interesie, powiedział prezydent Francji w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy dotyczące Polinezji francuskiej. Po obiedzie uczestnicy szczytu Francja-Oceania zwiedzili nowe muzeum Quai Branly, gdzie sztuki ludów Oceanii zajmują bardzo wiele miejsca.
Mówi Paryż, Radio France International. Z powodu awarii, do której doszło po południu w elektrowni w Ostrołęce, bez prądu została prawie cała północno-wschodnia Polska. Problemy odczuła także elektrownia w Kozienicach. Prądu zostali pozbawieni m.in. mieszkańcy Suwałk, Ełku, Augustowa i Giżycka. Również na warszawskim lotnisku Okęcie przez ponad godzinę wystąpił spadek napięcia energii elektrycznej. W związku z tym nie działały m.in. taśmociągi przesyłające bagaże odprawianych pasażerów. Żaden rejs nie został odwołany, ale kierownictwo lotniska uprzedzało o możliwości wystąpienia opóźnień. Obniżone napięcie występowało także w innych rejonach Warszawy. Nie kursował transport tramwajowy na Bemowie oraz w okolicach ulicy Jagiellońskiej. Metro natomiast funkcjonowało normalnie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiadało po południu, że sytuacja powinna wrócić do normy do godziny 17:00. Policja zatrzymała 3 projektantów zawalonej w styczniu tego roku hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich. Pod jej gruzami zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Zatrzymani to 2 mieszkańcy Katowic w wieku 69 i 48 lat oraz 46-letni Gliwiczanin. W związku z katastrofą hali od kilku miesięcy w areszcie przebywają już 3 byli szefowie katowickich targów, 2 członkowie zarządu i dyrektor techniczny. Jednocześnie umorzono śledztwo w sprawie znieważenia zwłok. Postępowanie dotyczyło w tym wypadku jednego z zakładów pogrzebowych, do którego trafiła część ciał ofiar katastrofy. Z relacji świadków wynikało, że część zwłok leżała zbyt blisko siebie, twarzą do ziemi. Prokuratura ustaliła jednak, że ofiary śmiertelne zawalenia się dachu hali były przewożone do tego zakładu na wyraźną prośbę policji, straży i prokuratury. Dlatego trafiło ich do niego tak wiele. Tu Paryż, Radio France International. Ponad 3 tygodnie po wyborach parlamentarnych 3 partie czeskiej centroprawicy podpisały umowę koalicyjną. Obywatelska Partia Demokratyczna, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Czechosłowacka Partia Ludowa i Partia Zielonych dysponują łącznie dokładnie połową mandatów w 200-osobowej Izbie Poselskiej. Zatwierdzenie ich ewentualnego wspólnego rządu zależy zatem od postawy opozycyjnej czeskiej partii socjaldemokratycznej. Według umowy premierem nowego rządu zostanie przywódca ODS-u Mirek Topolánek. Socjaldemokraci deklarują możliwość tolerowania rządu centroprawicowego, jednak pod warunkiem, że koalicja skoryguje swój program polityczny. Topolánek twierdzi natomiast, iż porozumienie 3 partii ma charakter ostateczny i nie będzie podlegać żadnym zmianom. Akt prawny o zniesieniu kary śmierci na Filipinach podarowała Benedyktowi XVI pani prezydent Filipin Gloria Macapagal Arroyo podczas audiencji w Watykanie. Ustawę podpisaną przez nią w sobotę nazwała w rozmowie z papieżem wyrazem wiary narodu filipińskiego. Pani prezydent wręczyła także Benedyktowi XVI projekt reformy konstytucji, której celem, jak podkreślono, jest harmonijny rozwój kraju oraz zwrócenie szczególnej uwagi na najbiedniejsze warstwy społeczne. Rok po zalegalizowaniu małżeństw homoseksualnych Hiszpania ma swój pierwszy rozwód gejowskiego związku. O tym doniosłym wydarzeniu poinformował dziennik El Mundo. Gazeta podkreśla, że chodzi o pełny program rozwodowy, łącznie z sądową walką o prawo powoda do pozostania w małżeńskim domu i prawo do regularnych kontaktów z psami rozwodzącej się pary. Były partner miałby jedynie prawo do odwiedzania wspólnych dotąd czworonogów. Prawo hiszpańskie przyznaje związkom homoseksualnym ten sam status co związkom heteroseksualnym, łącznie z prawem do dziedziczenia i prawem do adopcji. Dotychczas w Hiszpanii zawarto około 1300 homoseksualnych małżeństw. Na koniec dziennika wiadomość smutna z życia zwierząt, a raczej o śmierci zwierzęcia. Brunatny niedźwiedź Bruno, włóczący się od maja po Alpach na niemiecko-austriackim pograniczu, niestety nie żyje. Myśliwi zastrzelili misia na terenie powiatu Miesbach. Poinformowała o tym telewizja publiczna ARD, powołując się na bawarskie Ministerstwo Ochrony Środowiska. Po spreparowaniu Bruno będzie, jako wypchany eksponat, ozdobą monachijskiego Muzeum Przyrodniczego. Bawarskie władze zezwoliły na jego odstrzał w sobotę po licznych nieudanych próbach pojmania Bruna żywcem. Wiceminister ochrony środowiska Otmar Bernhardt wyjaśnił w wywiadzie dla telewizji ARD, że niedźwiedź stanowił zagrożenie dla mieszkańców, gdyż nie okazywał strachu przed ludźmi i zbliżał się do osiedli. Mówi Paryż, Radio France International. Były to wiadomości, a teraz pod światłym przewodnictwem Krzysztofa Rutkowskiego zajrzymy do bieżących francuskich gazet.
Najpierw o Polsce. Henri de Bresson opublikował w Le Monde artykuł zatytułowany Liberałowie niepokoją się dymisją ministra finansów. Pod dużą fotografią Zyty Gilowskiej znajdujemy rzetelne streszczenie wydarzeń ostatnich dni. Relacje o zdymisjonowaniu dotychczasowego ministra finansów na skutek podejrzeń jej o rzekomą współpracę z SB oraz o nominacji na jej stanowisko 46-letniego Pawła Wojciechowskiego. Francuski dziennikarz zauważył, że Zyta Gilowska jest pierwszą ofiarą czystki lustracyjnej lansowanej przez rządzącą w Polsce koalicję na tak ważnym stanowisku. Pierwszą, ale nie jedyną. Przypomniał on również o listach podejrzanych księży oraz o oświadczeniu Episkopatu Polski, który zwrócił uwagę, że dekomunizacja powinna poprzedzać lustrację oraz że obdarzanie pełnym zaufaniem esbeckich materiałów stanowi historyczny anachronizm. W Le Monde czytamy, że Episkopat Polski podkreślił stanowczo, że kaci, to znaczy esbecy, czują się nadal bezkarni, a ich ofiary zaś stały się przedmiotem nagonki. Henri de Bresson przypomniał również, że obecna koalicja rządząca w Polsce podjęła kroki zmierzające przeciwko niezależności Banku Centralnego, ale jednocześnie zacytował słowa premiera Kazimierza Marcinkiewicza, który oświadczył, że odejście z rządu Zyty Gilowskiej jest wielką stratą, ale że droga reform będzie kontynuowana. W sumie artykuł w Le Monde utrzymany jest w tonie spokojnym, bez przymiotników i niepotrzebnego wartościowania. Henri de Bresson przypomniał jednak, że środowiska liberalne w Polsce niepokoją się rozwojem sytuacji, a ustąpienie Stefana Mellera ze stanowiska ministra spraw zagranicznych było pierwszym znakiem odrzucenia wyraźnie proeuropejskiego polityka z koalicji PiS Samoobrona Liga Polskich Rodzin. A teraz o Ukrainie. Pod fotografią Julii Tymoszenko z charakterystycznym dla niej warkoczem zaplecionym wokół głowy, czyli jakby powiedzieli Sienkiewicz i Asnek ze złotą kosą krasawicy, przemawiającej z trybuny ukraińskiego parlamentu, Laure Mandeville napisała w Le Figaro. Ledwo piękna Julia wygrała batalię ze swymi partnerami, niedawnymi przeciwnikami, a teraz staje przed kolejnym wyzwaniem, kolejnym kryzysem gazowym podgrzewanym przez Rosję. Czasowe porozumienie podpisane pod presją Kremla w styczniu tego roku powinno zostać w zasadzie negocjowane od nowa w lipcu. Europejczycy obawiają się, czytamy w Le Figaro, że może w związku z tym wybuchnąć nowy konflikt gazowy pomiędzy Kijowem i Moskwą, którego konsekwencje, podobnie jak w styczniu, dadzą się odczuć w całej Europie. Co więcej, przybliża się szczyt G8 pod kierownictwem Rosji, na którym kwestia bezpieczeństwa energetycznego stanie się kwestią najważniejszą, a zatem by tak rzec, masz babo placek. Ledwo Julia Tymoszenko objęła fotel premiera, zaraz oświadczyła, że zasadniczą rewizję zawartych umów i nowe przyjacielskie związki pomiędzy Ukrainą i Turkmenią trzeba zawrzeć, co wywołało od razu irytację Moskwy. Gazprom ogłosił podniesienie cen gazu dla Ukrainy z 95 do nawet 230 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Le Figaro przypomina, że w styczniu Julia Tymoszenko oświadczyła, że podpisana przez Juszczenkę umowa z Rosją stanowi zdradę interesów narodowych Ukrainy i skutek mafijnych układów pomiędzy oligarchami rosyjskimi i ukraińskimi. Jednocześnie pani premier Ukrainy obiecuje, że uzdrowi stosunki ukraińsko-rosyjskie bez podniesienia ceny gazu za metr sześcienny. Trudne zadanie, twierdzi Laure Mandeville na łamach Le Figaro. Ale jednak Julia Tymoszenko dysponuje silnym argumentem. Przez terytorium Ukrainy przebiega gazociąg, przez który przepływa 80% tego surowca w kierunku Europy Zachodniej. Zamykanie Ukrainie gazowego kurka przez Moskwę wywołuje natychmiastowe skutki uboczne, to znaczy ograniczenie dostaw do państw Unii Europejskiej. Ukraina ponadto może, dzięki poparciu Amerykanów i Europejczyków, przekonać państwa wydobywające gaz w Azji Centralnej do częściowej, przynajmniej desolidaryzacji z Moskwą. Wiele wskazuje na to, że taka strategia zaczyna przynosić rezultaty. Na przykład Kazachstan oświadczył, że przedłuży gazociąg na trasie Baku-Tbilisi-Ceyhan. Ale jednak, czytamy w Le Figaro, zależność Europy Zachodniej od rosyjskiego gazu jest ogromna, więc Kreml może sobie pozwolić na zbliżającym się szczycie G8 na atakowanie. 16 czerwca Duma potwierdziła, że Gazprom jest jedynym przedsiębiorstwem upoważnionym do eksportu rosyjskiego gazu, co unieważnia obietnicę otwarcia rynku rosyjskiego dla inwestorów zagranicznych. Tak zwana karta energetyczna, takie otwarcie teoretycznie umożliwiała, została ona jednak uznana przez Kreml za sprzeczną z interesem narodowym. Rosja liczy na podział wśród Europejczyków i nie musi się w tym względzie mylić. Po podpisaniu słynnej umowy z Gerhardem Schröderem doszło obecnie do porozumienia z Romano Prodim. A więc Niemcy i Włochy śpiewają w rosyjskim chórze. O energetycznej zależności Białorusi od Moskwy nawet nie warto wspominać. Ukraina nie musi się znaleźć w izolacji. Niemniej sytuacja jest trudna, wynik sporu nieprzewidywalny. Do tego stopnia, że już teraz niektórzy uważają, że Julia Tymoszenko może odłożyć ad calendas graecas starania Ukrainy o wejście do NATO w zamian za ciągłość dostaw rosyjskiego gazu. Czytamy w Le Figaro. Liberation przechodzi bardzo poważny kryzys. Założyciel pisma, Serge Julie, podał się do dymisji i zastąpił go przedstawiciel rodu Rothschildów. Rzeczywiście, kryzys w Liberation widać gołym okiem. Pismo jest coraz cieńsze, w sensie dosłownym i metaforycznym. Kryzysowi w Liberation poświęcony został osobny artykuł w Le Monde. Oto paradoks historii. Pismo o genezie trockistowskiej z krainy lewackiej dostało się w ręce barona, chociaż baronów Liberation nie lubiło. Co z tego wyniknie, będziemy państwa informować. Poza tym w paryskich gazetach wiele o kłopotach Airbusa A380, którego nie daje się na czas seryjnie produkować, oraz o przejęciu przez koncern Mittal Steel koncernu metalurgicznego Arcelor.
Tu Paryż, Radio France International. Sylwia Gibbs zaznajomi nas teraz z niektórymi bieżącymi wydarzeniami europejskimi.
W roku 2006 poniedziałek 26 czerwca stał się z woli Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Dniem Przeciwko Narkotykom. W Brukseli komisarze do spraw wolności i bezpieczeństwa, stosunków zewnętrznych i zdrowia podkreślili zaangażowanie Komisji Europejskiej w działania zwalczające narkotyki. Szacuje się, że ponad 8 tysięcy mieszkańców krajów unijnych umiera rokrocznie z powodu przedawkowania narkotyków. Są to w większości mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat. Liczba zgonów mogłaby być w rzeczywistości 3 razy wyższa. Narkotyki towarzyszą bowiem wielu wypadkom, samobójstwom i śmierci wskutek AIDS. Komisja Europejska zaangażuje się odtąd jeszcze bardziej w działalność prewencyjną oraz rozwiązywanie problemów sanitarnych związanych z narkomanią. Te pierwsze obejmują m.in. pomoc dla krajów gospodarczo uzależnionych od uprawy maku albo liści koki. Jak poinformowała komisarz do spraw stosunków zewnętrznych pani Ferrero Waldner, pomoc Unii Europejskiej dla Afganistanu i krajów Ameryki Łacińskiej została podwojona na przestrzeni 3 ostatnich lat, a w roku 2005 wyniosła ponad 500 milionów euro. Pomoc ta polega na wdrażaniu projektów zastępczych w miejsce uprawy koki czy maku. Szef rosyjskiej agencji do walki z narkomanią, Wiktor Czerkiesow, oznajmił dziś, że pomimo podjętych kroków, strumień narkotyków z Afganistanu jest coraz większy i stanowi jedno z głównych zagrożeń. W Brukseli zapowiedziano dziś nową inicjatywę. Będą to konsultacje z konsumentami narkotyków lub osobami, których ta konsumpcja bezpośrednio dotyczy. Na podstawie wyników tych konsultacji, które trwać będą od początku lipca do końca września 2006, wypracowane zostaną nowe propozycje socjalne, polityczne i medyczne. W Wiedniu spotkali się dziś ministrowie do spraw energetyki Austrii, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Turcji oraz komisarz do spraw energetycznych Andris Piebalgs. Uczestnicy spotkania przyjęli wspólne oświadczenie na temat przyspieszenia prac przygotowawczych przed budową nowego gazociągu o nazwie Nabucco. Będzie nim płynąć gaz z regionu Morza Kaspijskiego do krajów Unii Europejskiej przez Turcję, Bułgarię, Rumunię, Węgry i Austrię. Łączna długość gazociągu Nabucco ma wynieść 3400 kilometrów. Szacuje się, że do roku 2025 od 10 do 15% gazu dla Unii Europejskiej będzie pochodziła z regionu Morza Kaspijskiego. Komunikaty z Wiednia nie wspominają, gdzie konkretnie znajdują się złoża gazu nad Morzem Kaspijskim, o których skądinąd wiadomo, że są umiejscowione w Iranie, który nie należy do najbardziej pewnych pod względem politycznym państw producentów gazu i ropy naftowej. W każdym razie gazociąg Nabucco jest uważany za jeden z najważniejszych unijnych projektów, które mają się przyczynić do zróżnicowania źródeł aprowizacji Unii Europejskiej w paliwa oraz sieci transportowych, którymi te paliwa przepływają. Zielona Księga o Europejskiej Strategii na Rzecz Energii opublikowana została wiosną 2006 po konflikcie między Rosją a Ukrainą wokół dostaw gazu realizowanych przez rosyjski koncern Gazprom. Władze unijne zainaugurowały dziś w Wiedniu sekretariat koordynujący politykę energetyczną. Austria oceniła zaś stworzenie podstaw wspólnej polityki energetycznej jako szczególne osiągnięcie swego półrocznego przewodnictwa nad Unią, które ogólnie uznała za udane. Tymczasem pierwszą wizytę w Finlandii, która 1 lipca obejmie przewodnictwo nad Unią, złożyła pani Danuta Hübner, komisarz do spraw polityki regionalnej. Jutro pani Hübner dyskutować będzie z premierem Vanhanem oraz z członkami jego rządu na temat funduszy strukturalnych i spójności w kontekście priorytetowych celów polityki nowej prezydencji.
Mówi Paryż, Radio France International. Pora teraz na kronikę ekonomiczną Piotra Błońskiego.
Dziś ponownie o batalii o koncern hutniczy Arcelor. Trudno pominąć ten temat, skoro wczoraj Rada Administracyjna tej spółki ugięła się pod naciskiem rzeczywistości i dała się przekonać do mariażu z Mittalem. Trudno pominąć ten temat, skoro owocem tego mariażu będzie największa na świecie potęga hutnicza, zatrudniająca 320 tysięcy osób i produkująca 116 milionów ton stali rocznie, i to w dużej mierze stali gatunkowo najlepszej. Spółka Arcelora z Mittalem będzie 3 razy potężniejsza od największego z konkurentów, którym jest Nippon Steel. Od momentu pierwszej wrogiej jeszcze oferty Mittala minęło zatem 5 miesięcy. Potem Mittal dwukrotnie podnosił stawkę, a dyrekcja Arcelora, broniąc się przed nim, gotowa była oddać się w ręce rosyjskiego oligarchy Mordaszowa, właściciela spółki Severstal, który sam też musiał w międzyczasie podnosić stawkę i perswadować, że nie przejmie całkowitej kontroli nad Arcelorem, czego obawiali się drobni akcjonariusze. Właśnie pod naciskiem akcjonariuszy dyrekcja Arceloru wszczęła najpierw całkiem tajne, potem półtajne negocjacje z Mittalem. Ten na tyle polepszył swą ofertę, że w końcu, o ile nie dojdzie do jakiejś kolejnej niespodzianki, przeważyła. Rada Administracyjna Arcelora zaleca więc akcjonariuszom jej przyjęcie. Mittal oferuje zatem akcjonariuszom Arceloru albo wykup ich akcji, albo zamianę na akcje połączonych spółek Mittal-Arcelor, albo kombinację jednego z drugim, ale w każdym wypadku proponuje 40% więcej niż w pierwszej swej ofercie z lutego. Cena akcji Arceloru została w ten sposób wywindowana do poziomu 40 euro. Cała ta spółka jest obecnie warta na giełdzie 25,5 miliarda euro, a ściślej na giełdach, bo będzie notowana w Nowym Jorku, w Paryżu, w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. Lakshmi Mittal, właściciel Mittal Steel, nie tylko podniósł cenę, ale zrezygnował przynajmniej na razie z ambicji całkowitej kontroli nad połączonymi spółkami. Dotychczasowi akcjonariusze Mittal Steel otrzymają 49,4% kapitału, czyli mniej niż połowę, a sam Lakshmi Mittal, który przejmie 43%, zobowiązał się, że jego udziały wraz z udziałami członków rodziny nie przekroczą w najbliższych 5 latach 45%. Giełda zareagowała pozytywnie. Dziś wznowiono po kilkudniowej przerwie notowania Arcelora. Jego akcje zyskały zaraz 10%. Mittal wygrał, ale jest to przede wszystkim wielkie zwycięstwo akcjonariuszy Arceloru. I to nie tylko dlatego, że wartość ich akcji wzrosła od momentu pierwszej oferty Mittala o prawie 60%. Także dlatego, że zdołali oni wymusić na dyrekcji rozwiązanie najkorzystniejsze i najbardziej zgodne z duchem reguł giełdowych. Bunt akcjonariuszy polegał na sprzeciwieniu się najpierw temu, by dyrekcja sama decydowała o ewentualnym samowykupie akcji przez spółkę. Miało to służyć wywindowaniu ich ceny dla zablokowania wrogiej oferty. Zastosowanie takiej zatrutej pigułki, choć legalne, zawsze grozi tym, że po fiasku oferty akcje zlecą na łeb na szyję. Następnie akcjonariusze sprzeciwili się mariażowi Arceloru z Severstalem, wynegocjowanym ponad głowami akcjonariuszy i poza rynkiem przez dyrekcję, znowuż w imię obrony przed Mittalem. Kiedy wskutek tego buntu akcjonariuszy Severstal znacznie podniósł swą ofertę, odebrano to jako dowód, że dyrekcja lekkomyślnie zgodziła się na pierwszą. Od tego momentu pachniało kompromitacją. Tym bardziej, że dyrekcja Arceloru nikogo nie zdołała przekonać, że przejęcie kontroli nad firmą przez mało znanego rosyjskiego oligarchę i jego spółkę prawa rosyjskiego zapewnia Arcelorowi bardziej stabilną przyszłość niż brytyjsko-indyjski miliarder Lakshmi Mittal i jego spółka prawa europejskiego. Domagano się, by Severstal złożył formalną ofertę przejęcia, tak by operacja pozostawała pod kontrolą władz giełdowych i była porównywalna z propozycją Mittala. W ciągu ostatniego miesiąca losy Arceloru zawisły na kwestii, czy owym akcjonariuszom, buntownikom, uda się skupić 1/3 głosów, czyli mniejszość blokującą. Nie było to pewne. I tu wydaje się, że decydującym momentem było ujawnienie przez polsko-francuskiego biznesmena Romana Zaleskiego, że w ciągu ostatnich miesięcy stał się on niepostrzeżenie największym indywidualnym udziałowcem Arceloru. Posiada 7,79% jego akcji, czyli więcej niż dotychczasowy główny udziałowiec, jakim był rząd Luksemburga. Roman Zaleski nie krył, że jest przeciwny planom małżeństwa Arceloru z Severstalem. Wydaje się też, że odegrał on istotną rolę w przekonaniu dyrekcji Arceloru do zmiany stanowiska i przyjęcia oferty Mittala.
Tu Paryż, RFI. Piotr Rosochowicz zaprasza Państwa na kolejne wydanie magazynu naukowo-technicznego Eureka.
Ochłódźmy się trochę i przyjrzyjmy się dzisiaj bliżej oceanom. Na pierwszy rzut oka widać, że tak naprawdę to nasza planeta Ziemia ma nie za bardzo właściwą nazwę, bo to właśnie oceany zajmują znakomitą jej część, aż 70%, 360 milionów kilometrów kwadratowych. Jeśli chodzi o objętość, to wody na powierzchni Ziemi zajmują 1340 milionów kilometrów sześciennych, a wody innego pochodzenia niż oceaniczny to na powierzchni naszej planety naprawdę błahostka. Stanowią one zaledwie 3%. 97% to wody oceaniczne. Trzeba też tu zaraz nadmienić, że woda morska składa się aż w 96,5% z czystego H2O i zaledwie w 3,5% z innych substancji, takich jak rozpuszczone w niej różne sole, gazy czy też nierozpuszczalne cząstki ciał stałych. Sód i chlor, czyli oczywiście nasza pospolita sól, NaCl, to aż 85% tych rozpuszczonych substancji. Odpowiedzmy teraz sobie na kilka podstawowych i jednocześnie prostych pytań. Dlaczego woda morska jest słona? Sól pochodzi głównie z jej wymywania ze stałego kontynentu przez wody podskórne spływające potem do morza. Średnie zasolenie waha się od 30 gramów na litr w północnej części Oceanu Atlantyckiego do 40 gramów na litr w Morzu Czerwonym. Wyjątkami są tu morza półzamknięte albo zamknięte całkowicie. I tak zasolenie Morza Bałtyckiego wynosi zaledwie 6 gramów na litr oraz aż 330 gramów na litr w przypadku Morza Martwego, na powierzchni którego można, jak wiadomo, sobie poleżeć i poczytać gazetę. Dlaczego kolor mórz i oceanów jest w zasadzie błękitny z różnymi odcieniami? Otóż jest tak dlatego, że wody tych basenów, a tak dokładniej cząsteczki wody, absorbują żółtą i czerwoną część promieniowania słonecznego. Kolor niebieski penetruje głębiny znacznie lepiej, stąd taki, a nie inny kolor wód mórz i oceanów. Natomiast jeśli w morzu czy w danej jego części zawarty jest plankton absorbujący także w dużym stopniu ten kolor niebieski, to mamy kolor wody szmaragdowy przechodzący w zieleń. Czy wody oceanów znajdują się w ciągłym ruchu? Odpowiedź jest tu zdecydowanie pozytywna, bo wody mórz i oceanów poruszają się dzięki ziemskiej grawitacji, a także przyciąganiu między Ziemią, Słońcem a Księżycem. Stąd mamy do czynienia głównie na morzach i oceanach otwartych ze zjawiskiem przypływów i odpływów. O tyle, o ile na Morzu Śródziemnym te przepływy są stosunkowo małe, do 40 cm różnicy, to przy plażach atlantyckich różnice te mogą dochodzić do kilkudziesięciu metrów. Co to takiego jest Golfstrom? Jest to olbrzymi prąd oceaniczny przesuwający się po północnej części Atlantyku. Początek swój bierze w Zatoce Meksykańskiej. Może mieć szerokość do 100 km, a głębokość do 1000 metrów. Natężenie przepływu mas wodnych może w jego przypadku sięgać aż 130 milionów metrów sześciennych wody na sekundę, co stanowi mniej więcej 100 razy więcej niż natężenie przepływu we wszystkich rzekach na naszym globie. Energię, z jaką się przemieszcza, możemy porównać z energią elektryczną wytwarzaną jednocześnie przez 1,5 miliona elektrowni o mocy 1300 MW każda. Znajdujące się na powierzchni Atlantyku wody tropikalne z jednej strony od dołu ulegają ochładzaniu, a z drugiej na powierzchni wyparowywują. Część z wód niesionych Golfstromem, te powierzchniowe wody, docierając do zimnych wód arktycznych, chłodzą się. Przenoszone są na południe ku równikowi, gdzie ponownie ogrzewają się. Druga ich część chłodzi się, opada na dno i wędruje dookoła świata. I taka podróż może zabrać nawet kilkaset lat. Golfstrom jest zjawiskiem regularnym, a rządzący na Oceanie Spokojnym, na Pacyfiku, prąd El Niño, czyli Dziesiątko Jezus, to zjawisko bardzo nieregularne. Ostatnio największe zmiany pogodowo-klimatyczne El Niño uczynił w latach 1997-98. I na zakończenie jeszcze temperatura. O olbrzymich masach wodnych świadczyć mogą właśnie te dane. Średnia temperatura wody na powierzchni mórz i oceanów wynosi 3,5 stopnia. Natomiast na powierzchni wody wynosi ona 17,5 stopnia, o 3 stopnie więcej niż średnia temperatura powietrza. Natomiast jej temperatura osiąga stałą temperaturę zaledwie 2 stopni Celsjusza od głębokości 1500 metrów.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. Radio du Monde.
Mówi Paryż, RFI. A teraz kilka chwil dla miłośników sportu i Marka Brzezińskiego.
Na niemieckich boiskach toczą się mecze 1/8, już jak to było od dawna wiadomo, bez udziału biało-czerwonych. Mistrzostwa dla Polski zakończyły się klęską, bo przecież nie oszukujmy się. 2-1 z Kostaryką wygrane przez Polaków to tak jakby góralowi, którego w bronę wkopali 16 ran miał i nie wyżył, pokazywać pocztówkę z misiem na Krupówkach, a teraz z Bujnikiem i Owieczką oraz Giewontem w tle, co by mu się raźniej na duszy zrobiło. Występ reprezentacji przypomina mi niestety bardzo przykry dowcip o pijaku, który pyta przechodnia, gdzie on jest, ów pijak. Ano, odpowiada współczujący przechodzeń, na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Pijak nalega, ja nie pytam dokładnie o to, gdzie, o szczegóły. Więc przechodzeń, nieco zbity z tropu, odpowiada, że w centrum Warszawy. A pijak na to rzecze, człowieku luby, mnie nie interesują szczegóły. Nie pytam o ulicę, ani o miasto, ani nawet o kraj. Ja chcę wiedzieć, na jakim jestem kontynencie. I niestety to doskonale określa poziom gry i postawę kadry w Niemczech. Anachronicznej kadry. Sam byłem sportowcem, uprawiałem czynnie sport, znam bardziej gorycz frustracji z porażki niż skapujący do ust miodek sukcesu, ale mimo to wiem, że aby odnieść sukces, to trzeba tego chcieć i umieć to chcieć przenieść na boisko. Nie można mieć pretensji do Mirosława Klose ani do Lukasa Podolskiego, że woleli grać w reprezentacji Niemiec. Sportowiec po to gra, aby wygrać, a zatem patrzy też na okoliczności mu sprzyjające. Podejrzewam, że szkoleniowcy w PZPN-ie potrafiliby splątać skrzydła Klozemu i Podolskiemu, tak że żaden z nich nie byłby w stanie strzelić gola grając w barwach biało-czerwonych. Tak jak Maciej Żuławski, który jak wróci do Celtiku, to się skończy martyrologia i duma z wielkiej porażki odniesionej w bohaterskim stylu i rozdzieranie szat przed depczącym nas tłumem i zacznie się normalna gra w szkockiej lidze. Normalna. Mam nadzieję, że trener Strachan doprowadzi Macieja Żuławskiego do równowagi po tym obozie dla piłkarskich czubków, jakim były finały Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Panowie, lepiej było jechać do Juraty. Nie było tłoku, a Flondry jak się patrzy i Węgorze też. Mówię to bez cienia złośliwości pod adresem polskich piłkarzy. To, co śmieszy, tumani, przeraża, a czasem i poraża, to polska rzeczywistość. Jak ci chłopcy z Borussii, z Southampton, Celticu i kiepskich drużyn innych lig, na pewno jednak lepszych od Polski, trafili na stadion w Hanowerze? To się zrobiło z nimi to samo, co z gruszką po meksykańsku. Ciepła czekolada polskiego piekiełka administracyjno-wyobraźniowego ich spętała. Polska, Kostaryka 2-1. Kapelusze z głowy, panowie. Ale tak samo bym oglądał zwycięski mecz nawet trzema bramkami Futbol Klub Pacanów z klubem sportowym Wir Gałkówek. Wir, bo jeden z ówczesnych, a już nieżyjących graczy, wystąpił na obronie w butach narciarskich, bo innych po wojnie nie miał, i siał zamieszanie, czyli wir w szeregach napastników, w równie skuteczny sposób jak Ekwadorczycy wśród biało-czerwonych. Emocje te same, tylko że wtedy porażka nie była przyprawiona piołunem, bo chłopcy walczyli, tamci chłopcy. Polska reprezentacja powinna stanąć na głównym placu Warszawy i nawet nie bić się w pierś, tylko zawyć Mickiewiczem młodości, dodaj mi skrzydeł. A no może wiesz, czy doda za 4 lata, takich długich piór doda Orłowi, by choć do finałów dofrunął. Polska odpadła, frustracja ogromna. Ale mój żal ma jeszcze jeden kolor. Barwy Trinidadu i Tobago. Tym razem byłby to przebój nie z tej piłkarskiej planety. Bomba futbolowa rzadkiej natury. Chodzi mi o piłkarzy z 4. ligi niemieckiej, 3. angielskiej, grających emerytów. Nie dam głowy, ale w tym maleńkim kraju, najmniejszym, jaki kiedykolwiek zakwalifikował się do finałów Mistrzostw Świata w piłce nożnej, mieszka tylu ludzi, co w Warszawie. Co więcej, a teraz już w ogóle głowy za to nie dam, chociaż wiem to z pierwszej ręki od dziewczyny czarnej jak Heban stamtąd pochodzącej, że w owym kraju nie ma ligi piłkarskiej z prawdziwego zdarzenia. Gra tak zwana Liga Bankowa, organizowana przez banki. Przypomina to nieco wyścigi konne w dobrym angielskim stylu. Chłopaki kopią, reszta wykwintnego towarzystwa popija koktajle, wymienia uwagi, flirtuje, spojrzy od czasu do czasu na boisko i wraca do spraw towarzyskich. 1 300 000 obywateli. Federacja piłkarska założona w 1908 roku, chociaż raz Anglicy się na coś przydali, bo była to kolonia brytyjska. Trinidad i Tobago. Ci z tej pierwszej wyspy świetnie biegają, ci drudzy rzadko pojawiają się w reprezentacyjnym składzie prowadzonym przez Holendra, bo holenderska szkoła trenerska jest najlepsza na świecie. W zespole Trinidadu i Tobago gra jeden biały piłkarz, Chris Belchow. Urodził się na Wyspach Brytyjskich, nigdy jego stopa nie stanęła poza Trinidadem, skąd pochodziła jego matka, ale to wystarczyło. Poproszono go, aby reprezentował barwy Trinidadu i Tobago. Bał się, jak go przyjmą. On biały, oni wszyscy czarni. Decydująca o awansie do finałów bramka z Bahrajnem otworzyła wielkie i wszelkie przed nim wrota. Trinidadu i Tobago mi żal. Gdyby Anglia bardzo fair play walcząca ze Szwecją o zwycięstwo, fair play, bo i tak pierwsze miejsce w grupie miała i na niemieckie widły w 1/8 nadziać się nie dała, a zatem gdyby Anglia ze Szwecją wygrała, a Trinidad i Tobago pokonałby słabiutki i walczący honor Paragwaj, to stałaby się największa sensacja mistrzostw. Do 1/8 weszłyby Anglia i Trinidad i Tobago, eliminując Paragwaj i Szwecję. Stało się inaczej i tak nudnie jak flaki z olejem, Szwedzi grają dalej. A Trinidad i Tobago pewnie wraca balować i świętuje sukces, jakim był już sam awans do finałów. A mogło być jeszcze lepiej. Przed nami sporo emocji, a tu nowe wielkie wydarzenie sportowe puka do drzwi. 1 lipca grają kolejne pary ćwierćfinałowe na niemieckich stadionach. Tymczasem też 1 lipca w Strasburgu rusza legendarna impreza kolarska Tour de France, wielka pętla. Na początek w sobotę 7-kilometrowy wyścig indywidualny na czas ulicami stolicy Alzacji. To klasyczny prolog, okazja dla sprinterów, aby pokazać swoje umiejętności. W niedzielę Tour de France rozpędza się na dobre. Pierwszy etap.
Mówi Paryż, Radio France International. Na zakończenie audycji mamy dla Państwa dwie kolejne lekcje języka francuskiego.
Radio France International présente. Comment vont les affaires?
Leçon numéro 41. Niezbyt prężni przedstawiciele firmy. Panią Leblanc, dyrektora firmy Paragem, często niepokoił brak dostatecznej prężności zagranicznych reprezentantów. Zdarzało się, że podczas zebrań dochodziło do dość ostrej wymiany zdań między nią a Philippem Cady.
Cette année, nos exportations n'ont pas progressé. J'ai l'impression que nos agents sont peu dynamiques.
Nos agents font ce qu'ils peuvent.
Je me le demande. Tenez, prenez notre nouvel agent au Brésil. Ce monsieur Cavalcanti.
Nous sommes en pleine négociation, mais nous sommes sur le point de signer le contrat.
Philippe Cadet był więc w trakcie negocjacji, en pleine négociation. Ale Françoise Vittel wyjaśniła mi, że umowa o przedstawicielstwo z nowym reprezentantem firmy Paragem w Brazylii do tej pory nie została jeszcze zawarta.
Il parle de lequel... De quel contrat?
De quel contrat? Du contrat de représentation avec l'agent brésilien. Il n'a même pas encore été signé.
Ah bon? Mais pourquoi?
Il y a des problèmes.
Quels?
Quels quoi?
Ben, quels... lesquels?
Alors, Daniel, quels ou lesquels?
Powtórzmy zatem. Quel jest zaimkiem przymiotnikowym i stoi przy rzeczowniku. Czyli powinnam była powiedzieć quel contrat bądź quel problème. Natomiast lequel, laquelle, lesquels to są zaimki rzeczowne i zastępują rzeczownik. Krótko mówiąc, trzeba powiedzieć albo quel problème, albo lesquels. Philippe Cadet negocjował gorliwie i wytrwale z nowym przedstawicielem brazylijskim, a tymczasem pani Leblanc dziwiła się, że nie robi tego raczej z Dave Wangiem z Tajwanu, który w zwykłej rozmowie telefonicznej uzyskiwał często nader korzystne warunki płatności.
Société Paragem, bonjour.
Monsieur Cadet?
C'est lui-même?
C'est Dave Wang à l'appareil, de Taïwan.
Ah, bonjour, monsieur Wang. Qu'est-ce qui vous amène?
Vos tarifs, monsieur Cadet. Étant donné l'importance de ma commande, je vous demande de m'accorder une remise et des délais de paiement supplémentaires.
Écoutez, monsieur Wang, je peux vous accorder une remise de 3%.
No tak, pani Leblanc dała przecież wyraźne instrukcje co do warunków płatności.
Nous devons exiger un paiement au comptant et dans ce cas accorder 3% d'escompte. Et attention à ne pas accorder des remises pour des commandes insignifiantes. Une remise, ne l'oubliez pas, est une réduction accordée pour une commande importante.
Payer au comptant, Daniel, ça veut dire payer immédiatement. Si le client paie au comptant, il a droit à un escompte.
L'escompte, alors, c'est une réduction pour paiement au comptant.
C'est ça. Et la remise, c'est une réduction aussi, mais pour le cas d'une commande importante.
Payer au comptant, to znaczy płacić natychmiast. Jeśli zamówienie jest znaczne, klient otrzymuje obniżkę ceny, czyli une remise. A gdy płaci au comptant, przysługuje mu dyskonto. Un escompte.
Une remise, ne l'oubliez pas, est une réduction accordée pour une commande importante.
Si le client paie au comptant, il a droit à un escompte.
Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires ?
Leçon numéro 42. Niepokojąca wiadomość. Pamiętam jedno z cotygodniowych zebrań pracowników Parażemu, kiedy to Isabelle Mercier przedstawiła sprawozdanie, un rapport, w sprawie sprzedaży produktów Parażem we Francji.
Comme vous le savez, les pharmacies sont les seuls détaillants qui vendent nos produits, et ceci par l'intermédiaire de nos grossistes.
Françoise Vitel, która siedziała koło mnie, przez cały czas mi wyjaśniała, o czym mówi Isabelle.
Un détaillant, c'est un commerçant qui vend au détail, directement au consommateur.
Comme les pharmacies.
Oui, c'est ça. Les pharmacies sont des détaillants. Les grossistes, eux, vendent en gros, c'est-à-dire en grande quantité. Ce sont nos clients.
Il y a combien de grossistes ?
Il y en a 22.
Et de détaillants ?
Oh, il y en a beaucoup.
On trouve dans toute la France ?
Oui, Daniel. On en trouve dans toute la France.
No oczywiście, trudna sprawa z tym przyimkiem en. Il y a 22 grossistes. Il y en a 22. On trouve beaucoup de détaillants. On en trouve beaucoup. Kiedy już Isabelle zapoznała nas z aktualną sytuacją na rynku francuskim, ku ogólnemu zaskoczeniu zakomunikowała pewną ważną informację.
J'ai une information importante à vous communiquer. Notre concurrent Grippou s'apprête à retirer ses produits des pharmacies.
Comment ? Grippou abandonne ?
Je ne veux pas dire que Grippou se retire du marché. Ce que je veux dire, c'est que Grippou s'apprête à distribuer ses produits dans les grandes surfaces.
Grippou dans les grandes surfaces ?
Vous vous rendez compte, Daniel ?
Ah oui, enfin non. Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe que Grippou abandonne le petit commerce.
Le petit commerce, comme les pharmacies ?
Oui, c'est ça. Maintenant, Grippou va distribuer uniquement dans les grandes surfaces. Enfin, c'est ce que dit Isabelle. Je me demande où elle a appris ça, d'ailleurs.
Isabelle Mercier oświadczyła nam, że tę wiadomość przekazał jej telefonicznie pan Vasseur, hurtownik z Toulouse.
Société Parajem, bonjour.
Bonjour, mademoiselle Mercier. C'est Monsieur Vasseur à l'appareil. Comment allez-vous ? Et Paris, notre belle capitale ? Dites-moi, mademoiselle Mercier, connaissez-vous les nouvelles ?
Les nouvelles ?
Enfin, la nouvelle, parce qu'il n'y en a qu'une, mais c'en est une qui en vaut bien 10.
Je vous écoute, Monsieur Vasseur.
Eh bien, Grippou va distribuer ses produits dans les grandes surfaces. Sacrée nouvelle, n'est-ce pas ?
Przyimek en zastępuje rzeczownik poprzedzony rodzajnikiem nieokreślonym un, une, des albo liczebnikiem deux, trois, quatre, dix bądź zaimkiem liczebnym jak quelques, plusieurs, beaucoup. Il y a combien de grossistes?
Il y en a 22.
Et de détaillants?
Oh, il y en a beaucoup.
Enfin, la nouvelle! Parce qu'il n'y en a qu'une, mais c'en est une qui en vaut bien 10.
W tym samym czasie Philippe Cadet próbował dojść do porozumienia z nowym przedstawicielem w Brazylii. Niemal codziennie słyszało się, jak negocjował z ferworem. On l'entendait en pleine négociation.
En résumé, votre rôle en tant que distributeur consistera à stocker, puis à écouler nos produits. C'est-à-dire vendre. Nous sommes bien d'accord. Uniquement dans le petit commerce, pas dans les grandes surfaces. Je vous laisse réfléchir. Au revoir.
Paryż, Radio France International. Przypomnimy teraz Państwu najważniejsze wiadomości dziennika w skrócie. Porwanie przez Palestyńczyków izraelskiego żołnierza Gilada Shalita wywołało prawdziwy kryzys na Bliskim Wschodzie. 7 żołnierzy zginęło, a 5 zostało rannych wskutek samobójczego zamachu w Pakistanie. Wskutek decyzji o połączeniu francusko-luksemburskiego Arcelor'u i indyjskiego Mittal Steel powstanie największy koncern przemysłu stalowego na świecie. W zakończonym referendum większość Włochów opowiedziała się za odrzuceniem ustawy o zmianach w konstytucji. W Paryżu odbył się szczyt Francji i krajów Oceanii. Z powodu awarii, do której doszło po południu w elektrowni w Ostrołęce, bez prądu została prawie cała północno-wschodnia Polska. Policja zatrzymała 3 projektantów zawalonej w styczniu tego roku hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich. I to już wszystko w naszej pierwszej wieczornej audycji. Na drugą o godzinie 23:00 zaprasza Państwa serdecznie Anna Bernhardt. Do usłyszenia.